Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Radosław Brodzik, My Zielonogórzanie, Stowarzyszenie.
Dzień dobry, drodzy państwo, witam serdecznie.
Też człowiek też skupiony wokół różnego rodzaju innych miejskich inicjatyw. O tych różnych inicjatywach sobie porozmawiamy, ale najpierw w kontekście roku stowarzyszenia, stowarzyszenia powiedzmy, jak... Zawsze nazwy mi się mylą. Stowarzyszenie Obywatele Zielonej Góry, tak?
No, konglomerat różnych stowarzyszeń, my to tak nazywamy.
Gdzieś się pogubiłem, ale wszystko jasne. Konglomerat Stowarzyszeń Obywatele Zielonej Góry ma rok, a są tacy, którzy twierdzą, że ten konglomerat skupia wokół siebie dyżurnych protestujących. Pan się czuje dyżurnym protestującym?
No dobre pytanie. I takie trochę podchwytliwe.
No z przekąsem oczywiście.
Drodzy państwo, nie czujemy się dyżurnymi protestującymi. To stowarzyszenie, w zasadzie konglomerat tych stowarzyszeń, może tak, skupia ludzi o różnych poglądach, o różnym podejściu do kwestii związanych z ekologią, do kwestii związanych z rozwojem miasta Zielonej Góry.
Nie chodzi wydaje o to, żeby wszyscy byli tacy sami, tak? Można też się konstruktywnie różnić.
Tak jest. I wydaje nam się, że budujemy wokół siebie taką atmosferę, tymi swoimi działaniami, taki otóż przekonanie, że no zawsze dobrze jest, żeby był ten drugi głos, czy ten głos z drugiej strony. Dlaczego to powstało? Bo mówimy o roku, więc warto to podsumować. No bo okazało się, że wiele decyzji trzeba jednak w mieście Zielona Góra podpierać konsultacjami społecznymi. I tak naprawdę my powstaliśmy po to...
To było podstawowe założenie tego, tak.
Tak, czy wyłoniło się to stąd, że tak naprawdę zgłaszali się do nas mieszkańcy, często gęsto, nie tylko jakby z protestami, ale też z prośbą o pomoc w rozpoznaniu tematu. Część z nas ma jakby za sobą doświadczenie w Radzie Miasta, przekłada to później na działalność w tym ruchu miejskim. Też wspólnie razem z miastem pracujemy w tej chwili nad regulaminami, taki regulamin konsultacji społecznych.
No i tam jak popatrzeć na te spotkania, jak siedzicie przy stole, no to można powiedzieć, że tam też tworzycie pewnego rodzaju konglomerat, bo mamy tam bardzo różne osoby, od urzędników przez społeczników właśnie i osoby niezwiązane w ogóle z Urzędem Miasta czy z Radą Miasta. I wydaje się panu, że idzie to do przodu, że rzeczywiście...
Tak, idzie to do przodu. No zdarzają się niestety wypowiedzi często, które niwelują naszą pewną pracę, ale to już coraz częściej są jednostkowe. No można powiedzieć, że są urzędnicy, którzy zaakceptowali pewne rozwiązania i dobrze się z tym czują i wspólnie zaczynamy pracować nad tym, ale są niestety jeszcze tacy, czy ciągle gdzieś tam to przekonanie jest takie, że no ja mam rację zawsze. No tak nie jest do końca, jak w życiu. No trzeba brać pod uwagę różne rozwiązania, różne głosy, często gęsto nie takie, jakbyśmy chcieli, nie wiem, uznać po swojej stronie rację. No ale cała sztuka konsultacji społecznych polega na tym, żeby wspólnie wypracować ten interes.
Wszyscy
nie będą zadowoleni, nie?
Radny Marcin Pabierowski mówił, że bardzo dobrze, że kiedy siedzicie i pracujecie wspólnie nad tym regulaminem, to każdy reprezentuje czasami nieco inne stanowisko w danej kwestii. Mówi, że te rozmowy też nie są takie sobie sielanka, popijamy kawkę i opowiadamy dowcipy, tylko od czasu do czasu atmosfera też jest gorąca i
oczywiście,
wymiana poglądów jest
mocna. Tak, oczywiście. No bardzo często spieramy się o zapisy dotyczące już takich kwestii technicznych, ile osób może składać wniosek o wszczęcie konsultacji społecznych, jak one mają wyglądać, kto ma decydować o tym, czy należy przeprowadzić takie konsultacje, na kogo ma spaść ciężar odpowiedzialności prowadzenia pewnej dokumentacji.
A na kim najbardziej można się wzorować, które miasto? Można było powiedzieć, że będzie takim wzorcowym.
No ja myślę, że najczęściej chyba miasto wymieniane takie jakby wzorcowe pewnych rodzajów konsultacji jest wymieniane miastem w tej chwili Roberta Biedronia, no tak to można określić. Dla mnie dobrym wzorem jest praca w mieście stołecznym Warszawa, tam w Centrum Komunikacji Społecznej. Ja te regulaminy tam czytałem, na nich się wzoruję pracując.
Też się dużo dzieje w tej materii.
Gorzów Wielkopolski ma tak ciekawe też rozwiązanie dotyczące konsultacji społecznych. My tylko staramy się znaleźć pewną wagę, żeby się nie zakonsultować, mówiąc tak najbardziej ogólnie. Chodzi o to, żebyśmy konsultacjami społecznymi nie spowalniali pewnych decyzji w mieście Zielona Góra, a jednocześnie, żeby one były jednak takie adekwatne dla mieszkańców.
To jest pytanie, czy każdą rzecz należy konsultować, czy te niektóre rzeczy powinny dziać się niejako z automatu? To jest trochę tak jak z instytucją referendum. Są tacy, którzy mówią referendum w każdej kwestii. No są nawet kraje, w których się rzeczywiście tak to odbywa. Natomiast no potem się może okazać, że ludzie się z znudzi po prostu tego rodzaju instytucjonalne podejście.
Wydaje mi się, że i tak i nie. Otóż w jednej kwestii może się znudzić, oczywiście chodzi o to, że grupa jest zawsze osób zainteresowana jakimś rodzajem, grupa mieszkańców, która nie jest jakby zainteresowana współuczestniczeniem w tym decydowaniu i oddaje
to
jakby...
Takich też mamy mieszkańców.
Tak, oczywiście. Bo oddają to jakby w ręce urzędnikom, mówią, okej, wy jesteście urzędnikami, jakby zajmujcie tutaj sami się, zajmujcie się. Tylko później często gęsto jest tak, że też później komentują to, że to jest złe, niedobre. Ja uważam, że to trzeba zmienić i taki sposób takiego prowadzenia konsultacji powinien być oparty, wie pan, o pewien schemat. Otóż my dążymy do tego, żeby miasto w konkretnych zapisach regulaminowych miało też pewien obowiązek prowadzenia takiego rocznego planu konsultacji. Nie, jeszcze teraz nie chcę tutaj mówić, jak to będzie wydyskutowane. Moim zdaniem to teraz na kwartał będzie pewien rodzaj aktualizacji prowadzony. Pytanie, jak będziemy odnosili się do inwestycji pochodzących z funduszy europejskich, jak będziemy odnosili się do inwestycji zapisanych w budżecie miasta Zielona Góra, jak będziemy odnosili się do inwestycji zapisanych, wie pan, w wieloletniej prognozie finansowej, a które przekładają się później w kolejnych latach na tą realizację, czyli na przykład w roku 2015 nic się nie dzieje, 2016 nic się nie dzieje, a raptem 2017...
Pan, bo pan się zawodowo zajmuje się też funduszami unijnymi i wie pan dokładnie, że czasami ludzie kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy, jak dedykowane są i jak mocno znaczone są te pieniądze unijne. Czasami słyszymy takie głosy, a budują coś tam za pieniądze unijne, a lepiej by zrobili chodnik, a lepiej by zrobili cokolwiek innego, no ale nie z tych pieniędzy, niestety. Niektórzy nie są w stanie zrozumieć.
Ja myślę, że rodzaj, czy formuła konsultacji społecznych ma też pomóc urzędnikom, bo to jest jakby też clue naszego działania, pomóc w przeprowadzaniu właśnie różnych pytań. To znaczy, żeby te inwestycje europejskie nie były trochę oderwane od pewnego planu konsultacji jakby w całym mieście, od pewnego planu też inwestycyjnego. Cała sztuka polega na tym, żeby połączyć budżet nasz miasta, czyli te zakładki dotyczące inwestycji, już sensu stricto twardych inwestycji, z tymi, które przychodzą z Unii Europejskiej i jednocześnie uzupełnić to te inwestycje miękkie. Bo okazuje się, że wie pan, jak ja uczestniczyłem we wszystkich w zasadzie konsultacjach dotyczących teraz terenów zielonych, to poza oczywiście tym, że te miejsca mogą być fajnie zagospodarowane, pojawiało się mnóstwo dodatkowych rzeczy, które okazywały się przy tych konsultacjach. Mieszkańcy mówili, tu parkingi, tu droga, tu dojazd, tu pewne bezpieczeństwo, tu chcielibyśmy się czuć bezpiecznie, jakiś monitoring, dodatkowe oświetlenie. To są rzeczy, które się nie wpisują faktycznie w fundusze europejskie skierowane na przykład na teren zielony, ale mogłyby się wpisywać też kwestie dotyczące budżetu miasta Zielonej Góry, więc to jest sztuka połączenia tego. I my chcemy tak opracować ten regulamin, żeby mieszkańcy... Ci, którzy są zainteresowani, wiedzieli, że za rok czy przez rok będą prowadzone konsultacje w takiej sprawie, a jeżeli pojawią się, i o tym pan jakby myślę, chcę powiedzieć, że jakby dodatkowe środki, bo czasami tak jest, że okazuje się, że jest jakiś grant w ministerstwie, są środki dodatkowe, na przykład bezpośrednio z Komisji Europejskiej skierowane na przykład dla danego miasta, bo można tam skorzystać z danego regionu na jakieś konkretne działania, to wtedy trzeba by było to wpleść w ten plan konsultacji. I wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest wtedy najlepsze.
A myśli pan, że kiedy już zostanie wypracowany ten dokument i będzie taka, nazwijmy to, urzędnicza Biblia dotycząca tego, jak konsultujemy, to nie będzie potem dochodziło do takich sytuacji, jakie niestety czasami się zdarzają. Mamy jakiś konkretny zapis, nie wiem, w planie, w studium, w czymś, a kiedy ma dojść do jakiejś inwestycji, na przykład wychodzą mieszkańcy, którzy mieszkają tam obok i mimo, że wiedzieli, że w jakiejś perspektywie będzie tam jakaś inwestycja. Mówią, że nam się to nie podoba, to, że żeście tam coś zapisali, to co nas to teraz obchodzi, my nie chcemy czegoś.
Tak, tak, ale to właśnie dobrze, że tak będzie. Dlatego ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że plan konsultacji społecznych jakby pokaże, jak to przeprowadzić z nimi. I wtedy, wie pan, no w konsultacjach społecznych jest tak, że nie ma tak jakby 100% zadowolenia. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nie będzie nigdy tak, że nawet jakbyśmy opracowali to najwspanialszy plan na świecie, to zawsze się znajdzie jedna, dwie, trzy osoby negujące pewien rodzaj inwestycji, które im może...
jest jeszcze więcej. Czasami ludzie dzielą się dokładnie po połowie. Tak twierdzi młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta, którzy mówią, że oni sprawdzili, co myśli młodzież na temat tego zielonego skweru przy amfiteatrze i młodzież jednoznacznie chce tam inwestycji. Ci młodzi ludzie mówią, że kiedy się tam wybierają i spotykają seniorów ćwiczących gdzieś tam na świeżym powietrzu, to tamci też mówią, budujmy coś tutaj. Ale mamy też grupę ludzi, która mówi, absolutnie nie budujmy.
No, dobry przykład, wie pan, takiego, no powiedzmy, jeszcze nieunormowanego sposobu prowadzenia pewnych konsultacji społecznych, bo jest jakby w mieście Zielona Góra no niestety pewnym problemem. Ale to jakby wracając od początku do pytania. Po pierwsze, co ten regulamin ma dać? Bo zanim przejdziemy do tego, o czym pan mówi, to musimy się odnieść. Otóż regulamin konsultacji społecznych ma też uświadomić tej osobie, która będzie czytać, a myślę, że to będzie prosty dokument, nie jakiś wielostronicowy, ale taki prosty, nazwijmy to research, pewien rodzaj, obraz, jak to ma wyglądać. Każdy zerknie sobie na jakich etapie, jak te konsultacje mają wyglądać. I to jest też jakby główne zadanie tego naszego regulaminu, żeby mieszkaniec wiedział, jak to wygląda, jak to się, do kogo, w którym momencie, gdzie się zwrócić, jak to przeprowadzić, jak zebrać te podpisy, jak rozmawiać, komu to przekazać, kto będzie tym zarządzał, kto podejmie decyzję.
Czarno na białym.
Dokładnie, czarno na białym, bo w tej chwili mówimy, wie pan, o takim procederze trochę dla mnie do końca niejasnym, bo z jednej strony są jakieś, wie pan, konferencje prasowe, tak? Młodzież, tak jak pan mówi, przeprowadza jakieś tam pytania. Nie wiem, czy to było w formie ankiety, tego się nie dowiedziałem.
Prowadzili warsztaty, rozmawiali z młodymi
dokładnie,
ludźmi, wiedzieli, ile przepytać.
Czy to było jakieś, bo konsultacje społeczne to też jest pewien rodzaj, no niestety, jakby, wie pan, udokumentowania pewnych spraw. I tutaj na przykład prowadzą w formie jakiejś ankiety, nie wiem, właśnie takich warsztatów.
Chociaż tutaj, jeżeli wrócimy do tych młodych ludzi, to oni podeszli do tej sprawy, bardzo powiedziałbym pragmatycznie, bo mówią, w tej chwili takie jest stanowisko tej wąskiej grupy osób, ale my chcemy przepytać 1500 młodych osób w Zielonej Górze, chcą to zrobić w porozumieniu z dyrektorami szkół, przepytać tych ludzi z różnych części Zielonej Góry, bo dlaczego ci, którzy mieszkają na Pomorskim, nie mają się wypowiedzieć na temat
absolutnie,
tego, co się dzieje na przykład,
oczywiście.
Na przykład przy amfiteatrze i mówią, jeśli będziemy mieli 1500 osób przepytanych i z tego wyjdzie nam jakiś wynik, to wtedy uznamy, że on będzie miarodajny. Mówi, na razie to jest tylko pewnego rodzaju wyznacznik.
Tak, no tego mówię i to jest pewne unormowanie, bo widzi pan, takie konsultacje społeczne cechują się tym, że to później trafia do jakiejś konkretnej grupy, która to ocenia, pewien rodzaj, nie wiem, nazwijmy to nawet w pewien sposób, nadzoruje przeprowadzenie tych konsultacji społecznych, żeby to wszystko było transparentne, jasne i oczywiste i dopiero później wydyskutowuje się. A tutaj na razie mamy taki przykład, że tak, jest jedna grupa, która mówi, że jest zainteresowana, nie wiem, nazwijmy to wprost, zabudową tej polany, o tak, i druga grupa, która mówi, zabudujmy ją, bo znam już takie zdania, że zabudujmy ją trochę i trochę zostawmy, i trzecia, która mówi, w ogóle nie należy tego ruszać i tak dalej. No ale to się odbywa trochę w takim systemie chaotycznym, bo jeden zrobi jakąś konferencję, drugi wrzuci na Facebooka jakiś pomysł, trzeci tam gdzieś położy coś, jakiś dokument i powie o tutaj gdzieś jakieś opracowanie z innego miasta, to wszystko jest takie bardzo, no powiedzmy, szarpania i tylko niepotrzebnie, moim zdaniem, czasami wyzwala tą negatywną energię zamiast tej pozytywnej. Natomiast przeprowadzenie fizycznie konsultacji społecznych to jest po pierwsze jakieś udokumentowanie, opracowanie ankiet, złożenie tego do konkretnego tworu. To będzie też, wie
i
pan,
potem
tak,
jasny wynik tych konsultacji.
Tak, chcielibyśmy, żeby ocenę tego dokonywali osoby, które, wie pan, są i osobami z zewnątrz i pewnym rodzajem też takimi bezstronnymi, nawet nie mieszkańcami Zielonej Góry, żeby ktoś wydał opinię, jak to będzie później wyglądało w perspektywie lat. No wie pan, takie decyzje są dosyć istotne, ale one powinny w pewien sposób unormowane być prowadzone. I wtedy takie konsultacje mają sens, bo na razie to są grupy, które się ścierają, ale dobrze, że trwa, jeszcze tylko dokończę, dobrze, że trwa ten dialog, bo właśnie pewien rodzaj takiego, wie pan, przerzucania się argumentami, to jest jeden z elementów konsultacji, tylko trzeba to w pewien sposób unormować. Nie?
A myśli pan, że należałoby też konsultować z mieszkańcami to, czy przeprowadzać na przykład daną inwestycję w oparciu o się środki unijne. Mówię tutaj o tym, co miasto musi zarezerwować jako wkład własny. Jakiś czas temu był tu moim gościem pan Kazimierz Łatwiński. Zna go pan przecież, razem zasiadaliście w Radzie Miasta. I pan Kazimierz mówi, że według niego to jest bez sensu wydawanie 1,5 czy 2 milionów na wkład własny, że on wolałby, żeby te pieniądze były zainwestowane w cokolwiek innego, zwłaszcza jeśli mówimy o rewitalizacji wzgórz piastowskich. Więc jakby argument, że wkładamy mniej, a wyciągamy dużo więcej, nie przekonuje go zupełnie. Uważa, że nie trzeba tego robić.
Znaczy, nie znam całości tej wypowiedzi, ale
o wieżę widokową.
Jeśli chodzi o kwestie rewitalizacyjne, to wie pan, no to są rzeczy, że jak powiem, zapisane w konkretnych dokumentach, wkłady własne. No możemy po prostu zrezygnować z zadania. Rozumiem, że to było jakieś w kontekście jego wypowiedzi, tak? Natomiast dobrą rzeczą jest oczywiście oparcie się o strategię rozwoju miasta Zielonej Góry i tych zapisów konkretnych, nie pamiętam rozdziału, ale chyba 5, nie chciałbym źle mówić, który dotyczył tam między innymi terenów zielonych, rozwoju miasta, No wie pan, to są kwestie takie fundamentalne. Czasami trzeba się zastanowić, gdzie chcemy inwestować, bo fundusze europejskie to też pewien rodzaj środków zewnętrznych, ale które moim zdaniem trzeba tak jakby logicznie inwestować. No, one muszą pokrywać się też pewnymi oczekiwaniami. No wie pan, mamy przykłady też źle zainwestowanych funduszy, nie? No mamy słynne, znane gdzieś tam w Europie puste lotniska, tak? W Polsce niedaleko też szukać pewnych nieprawidłowości w rozwiązaniu, gdzie jakby moim zdaniem
zadecydowało... Pomysł był
nietrafiony. Tak, tylko zadecydowało tam właśnie jedna rzecz. Ktoś powiedział, o słuchajcie, tutaj mamy pieniążki, no to spróbujmy zainwestować, bo tu dostajemy na to i tak trochę bez tam zupełnego przemyślenia. Co do zagospodarowania wzgórz piastowskich, to tutaj faktycznie trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się też pewnej specyfice tego regionu, miejsca. No wie pan, są grupy, które wolą odpoczywać w ciszy i spokoju i szukać takich enklaw zielonych. To zresztą się pojawiało też przy okazji naszych dyskusji właśnie, choćby przy parku
poetów. No mamy trzy osoby i każdy może mieć zupełnie
tak, inny
i inny,
który chciałby tam skatepark, tak. Wesołe miasteczko i ogród zoologiczny, wieżę widokową i tego typu rzeczy. No pytanie, na ile tych inwestycji będzie słusznych, a ile będzie stało pustych, nieużytkowanych przez jakiś czas. No trzeba się dobrze zastanowić. No pytaniami oczywiście też się wszystkiego nie rozwiąże, bo ja zapytam pana, czy pan będzie chodził na narty, na igielit, na wzgórza piastowskie. No jeden powie, że będzie chodził i nigdy nie pójdzie tam, a drugi powie, że nie jest zainteresowany, po czym go ktoś przekona i zacznie tam chodzić. No pytanie, na ile chcemy też ingerować w tą piękną przyrodę w tym miejscu, nie? No,
ale są takie rzeczy, które można zrobić bez jakiejś wielkiej ingerencji. Niedawno w Łogowie Lubuskim widziałem świetnie na takim zielonym skwerze zorganizowany park linowy, profesjonalne inwestycje, nie jest to najtańsza rzecz na świecie, ale rzeczywiście dla dzieciaków frajda niesamowita, zresztą dla dorosłych też, bo można było tam wejść na naprawdę dużą wysokość, gdzie dzieci już nie wpuszczają, no okazuje się, że są takie
proszę
inwestycje,
pana,
są bardzo trafione.
Drodzy państwo, no ja mam też jako biegacz na przykład pewne swoje marzenia dotyczące choćby zagospodarowania wzgórz piastowskich. Są takie miejsca na przykład, gdzie w Polsce już się robi takie specjalne tory dla biegaczy, gdzie się określa, no, takie jakby kilometry, czy wyznacza się pewne kilometry i to są takie trasy jakby przygotowane. Stawia się różnego rodzaju przeszkody dla tych rowerzystów, buduje się dla nich ścieżki, jakby szanuje się to, że coraz więcej ludzi jeździ
no,
na rowerach.
Ale są też tacy, którzy nie biegają i powiedzą, chcą biegać, niech idą na stadion, tak? Jest to otwarty, no proszę bardzo, tam niech sobie w kółko
biega. Dlatego mówię, no to są kwestie wykorzystywania też potencjału. Coraz częściej, wie pan, skłaniamy się ku temu, że coraz na przykład więcej imprez biegowych się organizuje w mieście Zielona Góra i coraz częściej widzę, że też stowarzyszenia różne działające czy współdziałające z nami patrzą na to, że można fajnie wykorzystywać ten potencjał wzgórz, tak? Niedługo będą odbywały się takie biegi górskie właśnie w Zielonej Górze, co może brzmi śmiesznie, ale jak często gęsto my biegacze udostępniamy naszym przyjaciołom z Polski swoje zdjęcia gdzieś tam, choćby ze wzgórz, to się pytałem, no jak to jest, że u was są góry? Przecież to w Zielonej Górze to płaski teren, nie?
Wbrew pozorom,
i wbrew pozorom są
jest trochę,
dokładnie tam po 200 parę metrów, więc gdzieś biegacz ma i to trzeba było wykorzystać jako potencjał takiego, wie pan, no miasta, gdzie można przyjechać sobie potrenować i wtedy tutaj też ta turystyka związana w pewnym sensie z biegami, ze sportem może się rozwijać. No, nie mamy tutaj jakichś ogromnych zabytków czy wie pan, szczególnych miejsc takich wartych uwagi, za to warto inwestować w ten teren, w tą przyrodę, która jest wokół nas i wydaje mi się, że też warto ją chronić.
No to na koniec jeszcze o bieganiu, skoro temat wywołaliśmy, no już za... Ile dni? Dokładnie. Dzisiaj jest 13, za kilka. Będziemy mieli bieg w Zielonej Górze, tym razem bieg no, ze szczytną intencją.
A to tak, się we wrześniu, 17 września.
Nie zrozumieliśmy się.
Tak.
Zupełnie, no ale to i tak coraz bliżej jest
tak, coraz
do tej
bliżej.
Imprezy.
No, w zasadzie miesiąc.
I państwo no, jesteście też coraz bliżej ostatecznej formuły tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Bieg Gladiatora. Już ludzie są tacy, którzy powiedzieliby
ponad 130 osób już się zarejestrowało. Dziękujemy. Przypominamy, że na stronie internetowej biegu, po pierwsze na mediach społecznościowych, Wstawaj Rafał, ten bieg Gladiatora, można się rejestrować na pulsarsport.pl. Również oczywiście jest ta aktywna zakładka. Te środki w całości finansowe, drodzy państwo, idą na wsparcie Rafała. Rafał, no jak wiecie, koszykarz, osoba związana ze środowiskiem sportowym, akrobata, miał paskudny wypadek, złamał kręgosłup, zbieramy na operację. Mamy nadzieję, że Rafał wstanie. Mnóstwo Zielonogórzan wspomaga nas, mamy patronat medialny miasta Zielonej Góry, mamy nadzieję, że to wspólnie nam się uda zebrać jakąś kwotę środków finansowych, które go wspomogą, no wiele, duże wyzwanie przed nami, ponad około 150 tysięcy euro, ale patrząc na to, jak Zielonogórzanie zachowali się przy tym biegu dla Kamili, jesteśmy pełni nadziei.
No okazuje się, że ludzie bardzo chętnie podchodzą do tego rodzaju akcji, zwłaszcza, że wiedzą, że mogą połączyć coś, co lubią, czyli na przykład bieganie rodzinne, nawet jeśli to taki zupełnie rekreacyjny bieganie,
tak,
a nie kilometrów jakiś trudny.
Dla rodzin, ale też z pewnymi przeszkodami. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej przed programem, że są takie przeszkody. Jeden z tutaj znanych takich już biegaczy zielonogórskich, Rafał Kasza, pomaga nam w opracowaniu takiej trasy, która byłaby i dla dzieci, i dla dorosłych, a jednocześnie byłaby taką gladiatorską trochę trasą, że tak mogę określić, i z pewnymi przeszkodami zachęcamy.
No, czyli coś dodatkowego, coś nowego na czasie biegu w Zielonej Górze, to jak najbardziej też pewnie zachęcać będzie osoby do wzięcia udziału w tej akcji, do której my będziemy na pewno zapraszać jeszcze niejednokrotnie. Radosław Brodzik, Zielonogórzanie, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za
rozmowę. Dziękuję, drodzy Państwo, do usłyszenia.